Dziś a propos odwiedzin miejscowości Kralik, to kilka słów na temat historii i przypomnienia, skąd w Sudetach, zwłaszcza po czeskiej stronie, tak dużo różnego typu umocnień wojskowych i pozostałości z czasów przed i tuż w czasie II wojny światowej. Po aneksji tak zwanego Sudetenlandu, po konferencji wspomnianej w Monachium, większa część terenów, w których zniesiono umocnienia, znalazła się w granicach Rzeszy. Niemcy z zaskoczeniem, ale też z podziwem i szacunkiem wizytowali opuszczone przez armię czechosłowacką bunkry. Sam Hitler miał powiedzieć, że cieszy się, że udało się odzyskać Sudetenland na drodze pokojowej, gdyż zdobywanie czechosłowackich umocnień kosztowałoby Niemców wiele krwi. Faktem jest, że umocnienia założono w wyjątkowo przemyślny sposób, perfekcyjnie wykorzystując ukształtowanie terenu. Wzdłuż prawie całej granicy z Niemcami i Austrią, a także częściowo wzdłuż granicy z Polską i Węgrami powstały lub miały powstać pasy umocnień złożone z izolowanych bojowych schronów piechoty, uzbrojonych w broń maszynową i lekką artylerię, umieszczoną w betonowych kazamatach. Każdy z tych obiektów przeznaczony był dla kilkudziesięciu członków załogi i wyposażony dodatkowo w pancerne dzwony obserwacyjne oraz kopuły strzelnicze. Projektowany był indywidualnie, co zapewnić miało idealne dostosowanie do warunków terenowych i potencjalnych warunków bojowych. Bunkry te przeznaczone zasadniczo do prowadzenia ognia flankowego miały z reguły dwie kondygnacje, żelbetowe ściany i stropy dochodzące do 3 metrów grubości. Określane były obiektami ciężkimi. Jedynie na terenach o typowo górskim charakterze, w Karkonoszach i w Jesionikach, w Sudetach, a także na terenie Szumawy, nie wznoszono obiektów ciężkich. W ich miejsce stawiano setki standaryzowanych, lekkich obiektów o uproszczonej konstrukcji, przeznaczonych dla kilku żołnierzy i uzbrojonych od 1 do 3 karabinów maszynowych. Zupełnie inaczej wyglądała sprawa szerokich, otwartych przełęczy górskich, od strony których spodziewano się ataku zmotoryzowanych jednostek nieprzyjaciela. W celu wzmocnienia obrony na tych terenach znoszono tak zwane grupy warowne, stanowiące systemy połączonych podziemnych korytarzami obiektów ciężkich, zarówno bojowych schronów piechoty, jak i potężnych bloków i wież artyleryjskich oraz specjalnie skonstruowanych obiektów wejściowych, umożliwiających nieprzerwane zaopatrywanie grupy warownej nawet w przypadku, gdyby na jej froncie prowadzone były działania zbrojne. Do roku 1938 nie wszystkie grupy warowne udało się w Czechosłowacji wtedy wybudować. Niemcy skorzystali z tych czechosłowackich umocnień w różny sposób, testując na nich swoją artylerię, wymontowując część wyposażenia, kręcąc filmy propagandowe także z czechosłowackimi bunkrami w roli głównej. Betonowi aktorzy grali w tych produkcjach obiekty linii Maginota, zdobywane przez dzielnych żołnierzy Wehrmachtu. Ironią historii jest fakt, że podczas jedynej próby ogniowej czechosłowackich umocnień granicznych podczas tzw. operacji ostrawskiej bronili się w nich Niemcy, usiłując dać odpór nacierającej z impetem Armii Czerwonej. Po II wojnie światowej los czechosłowackich umocnień granicznych był różny. Część z nich była stopniowo dewastowana, popadała w zapomnienie. Po aksamitnej rewolucji wiele obiektów oddano w ręce powstających spontanicznie towarzystw historycznych, klubów, miłośników fortyfikacji i innych tego typu organizacji. Urządzane są i były w nich muzea, obiekty są rekonstruowane, udostępniane turystom do zwiedzania. Fakt, że umocnienie przełęczy międzyleskiej stanowiło absolutny priorytet przy zabezpieczaniu granic Republiki przed II wojną światową, zaowocował najszybszym przeprowadzeniem tutaj prac fortyfikacyjnych. Co za tym idzie, tutaj zachowało się najwięcej obiektów oraz 3 grupy warowne noszące nazwy wzniesień, na których je postawiono. I tak od wschodu to Chórka, obecnie Wyszina, koło Kralik, Bołda na północny zachód od Suchego Wrchu oraz Adam nieopodal Mlatkowa. Grupa warowna Bołda w całości jest udostępniona do zwiedzania. Można tu nie obejrzeć nie tylko obiekty powierzchniowe, ale także przejść się pod opieką miejscowego przewodnika podziemnymi chodnikami i szybami prowadzącymi do bunkrów na powierzchni. Obiekty na górze grupy warownej Chórka obejrzeć można z zewnątrz, gdyż jej podziemia do dzisiaj wykorzystywane są jako magazyny wojskowe. Są po prostu niedostępne. Wszystkie obiekty ciężkie, zarówno izolowane, uzupełniające system obrony, jak i wchodzące w skład owych grup, noszą różne kryptonimy oraz znaczenia kodowe, złożone z kombinacji cyfr i liter. Kody bunkrów leżących w obrębie odcinka Kraliki zaczynają się oczywiście na literę K. Kolejna litera S to skrót od czeskiego słowa srub, oznaczającego bunkier. Cyfra zaś to kolejny numer obiektu, licząc od zachodu. Warto tu przyjechać w okolice miejscowości Kraliki, nie tylko zwiedzać te pozostałości po czasach, o których chcielibyśmy zapomnieć, a które znów są bardzo żywe za sprawą m.in. sytuacji bardzo bardzo trudnej w sąsiedniej Ukrainie. To bez znaczenia w sumie, czy nas militaria bardzo interesują, czy też nie. Warto tutaj przyjechać. Okolice Kralik są niezwykle ciekawe. Tego typu tutaj inicjatywy udostępniania i budowania takich muzeów są jak najbardziej pozytywne, rozwijają tą szeroko pojętą turystykę. Chodzi też o zachowanie dla przyszłych pokoleń eksponatów, które stanowią istotną pamiątkę jako zabytki techniki i jako swoiste memento skłaniające do refleksji nad historią XX wieku. Tyle. Jan Pacholski z archiwalnego numeru miesięcznika Sudety Militarne, atrakcje okolic Kralik. Przygotowując dzisiejszy program, korzystałem także z informacji zawartych na stronie internetowej tym razem.pl. Arek Włodarski, udanego weekendu. Do usłyszenia.